Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS. Rozmawiamy o ustawie, która weszła w życie na Ukrainie i zaczęła obowiązywać, ustawie o zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego. O motywach i o tym, dlaczego ta ustawa jest tak istotna z punktu widzenia państwa ukraińskiego, ale też relacji ukraińsko-rosyjskich, rozmawialiśmy przed przerwą. Teraz chciałem zapytać, bo też konkretne zapisy tej ustawy wiele wprowadzają nowości i myślę, że też są niezwykle istotne i ciekawe. Myślę, że warto o kilku przykładach powiedzieć, bo ustawa ta nakłada obowiązek znajomości i używania języka ukraińskiego podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Dokładnie.
I wymienia też katalog tych funkcji, co do których ma zastosowanie, czyli prezydenta, przewodniczącego Rady Najwyższej, jego zastępcy, premiera, członków rządów, szefów instytucji państwowych. Oczywiście tam kolejne niższe także szczeble, ale jest wymieniony szereg tych stanowisk, pracownicy tego obszaru służby zdrowia na przykład, którzy podpadają pod tę ustawę. Dosyć szczegółowy jest też ten wykaz tych funkcji, stanowisk, co do których jest ten obowiązek.
Dokładnie.
Posługiwanie się językiem ukraińskim. Z czego wynika akurat taka szczegółowość?
To jest tak, że w 1999 roku Sąd Konstytucyjny Ukrainy szczegółowo wyjaśnił, co to znaczy język państwowy, w jakich obszarach właśnie ma obowiązywać. Niestety od 99 roku do 2019 traktowano to dowolnie, tak? Czyli jedni się posługiwali, drudzy się nie dostosowywali, żadnych kar nie było. I dopiero ta ustawa wprowadza obowiązek każdego urzędnika państwowego, czyli każdego, który pobiera pieniądze z podatków, prawda, obywatela, do tego, żeby jednak językiem ukraińskim się posługiwał. Ponieważ no, to są prawo obywateli Ukrainy do tego, żeby uzyskiwać informacje w swoim języku państwowym, prawda? Żeby usługę również świadczono mu w języku ukraińskim, żeby język ukraiński był takim ustawieniem domyślnym, a nie tak, jak jest teraz, że pierwszym językiem często, czy w restauracji, czy chociażby u lekarza, czy w jakimś tam urzędzie jest język rosyjski. Dopiero trzeba domagać się, prosić, żeby właśnie ta osoba, która wykonuje swój zawód, jest na stanowisku i otrzymuje pieniądze z budżetu państwa, żeby przeszła na język ukraiński. Czyli to jest pogwałcenie jednak praw, prawda, obywateli ukraińskojęzycznych, którzy w swoim kraju mają swój język ojczysty, który jest językiem państwowym.
I kiedy przychodzą do jakiegoś urzędu, słyszą w tej pierwszej kolejności przede wszystkim język rosyjski, to rzeczywiście budzi wiele obaw i tych problemów, o których pani powiedziała wcześniej. Oczywiście choćby ten zapis dotyczący posiadania obywatelstwa ukraińskiego, to znaczy jeśli osoba, która zamierza czy chce zostać obywatelem Ukrainy, no to tutaj pojawia się taki zapis dotyczący konieczności posiadania tych umiejętności i posiadania certyfikatu, trzeba zdać po prostu test odpowiedni. Jak to będzie wyglądać?
To znaczy to w krajach na przykład bałtyckich zrobiono to w zasadzie od początku, prawda, że jeżeli ktoś chciał zostać obywatelem Łotwy, Litwy czy Estonii, musiał właśnie zdać egzamin na znajomość języka państwowego. W Ukrainie dla osób, które są...
Na Łotwie to generuje takie problemy, że wiele osób jest po prostu bezpaństwowcami.
Dokładnie, ale na własne życzenie, tak. Prawda, bo jeżeli popatrzymy, jak funkcjonują w innych krajach, chociażby w Polsce, osoby, które przyjechały z Donbasu, tak, i po roku czasu, bo znam też takich, już zaczynają mówić po polsku, bo rozumieją, że tego wymaga państwo, znajomości języka państwowego w sytuacjach kontaktu obywatela z państwem, tak? te same osoby, które przez tyle lat, mieszkając właśnie w Ukrainie, pochodzące z Donbasu, nie miały takiej konieczności, bo państwo pozwalało na to, żeby tego języka nie znać. I teraz państwo zaczyna jednak wymagać, prawda, żeby w kontaktach z państwem ta znajomość języka, bo to też, dlaczego jest ważne, żeby obywatel, czy osoba, która się stara o obywatelstwo, żeby posiadała znajomość języka ukraińskiego. Chociażby dlatego, że to jest rozumienie ustaw, prawda, rozumienie różnego rodzaju instrukcji, poleceń, to co jest ważne, żeby w tym państwie funkcjonować i stosować przepisów.
I te oczywiście jakby przygotowanie do takiego testu też bierze poniekąd na siebie odpowiedzialność za to państwo, no bo to właśnie rząd ma wziąć na siebie no, cały proces przygotowania tych czy kursów języka ukraińskiego i dać możliwość, bo też jest taki zapis, dać możliwość, czy umożliwienie nauki osobom języka ukraińskiego. To też jest istotne, no bo przecież w wielu miejscach po prostu ludzie takiej możliwości nie mają, czy nie mieli.
Dokładnie, to jest bardzo ważne, że jeżeli państwo wymaga, to ma umożliwić, żeby obywatele mogli się tego języka nauczyć i państwo gwarantuje, że te kursy języka ukraińskiego są za darmo. Czyli jeżeli ktoś chce uzyskać obywatelstwo, czy jeżeli ktoś chce mieć certyfikat, ponieważ żeby pełnić jakąś służbę państwową, trzeba będzie posiadać znajomość języka ukraińskiego potwierdzoną certyfikatem znajomości. Więc są kursy za darmo, można w nich uczestniczyć, można taki certyfikat uzyskać i to jest uczciwe. Chciałam powiedzieć, że bezpłatne kursy języka ukraińskiego w Ukrainie funkcjonują w zasadzie od początku wojny. I to jest jako w zasadzie przez wolontariuszy prowadzone. Między innymi Anastasia Rozludzka prowadzi takie bezpłatne kursy języka ukraińskiego. Ona to organizuje na wschodzie, na południu i jest dosyć dużo chętnych.
No właśnie, jak to w praktyce funkcjonuje? Oczywiście, jak to będzie funkcjonowało teraz, to się przekonamy, ale jak to funkcjonuje? To znaczy, rzeczywiście nie trzeba ludzi namawiać, czy co kieruje osobami, które decydują się na przystąpienie do takiego kursu?
To jest tak, że część obywateli zdaje sobie sprawę z tego, że jednak znajomość języka ukraińskiego jest też kwestią bezpieczeństwa państwa. Tak, ponieważ no, część obywateli się nie zgadza na to, żeby tutaj Putin chciał ich bronić jako rosyjskojęzycznych. Nie czują się pokrzywdzeni, ale rozumieją, że no, to jednak język ukraiński, który po przyjęciu chociażby ustawy językowej będzie zataczał coraz szersze kręgi, jeżeli chodzi o różne dziedziny życia społecznego, że to jest ważne, to jest potrzebne. Chociażby do przeczytania instrukcji leków, stosowania leków, to jest potrzebne. Do tego, żeby na przykład w urzędach załatwiać różnego rodzaju sprawy. I ludzie czują taką potrzebę też odzyskiwania swojej tej utraconej tożsamości. Że jeżeli ktoś miał dziadków, czy nawet rodziców ukraińskojęzycznych, Ukraińców, i jego sytuacja się złożyła tak, że był w mieście, gdzie była ta rusyfikacja, no to jednak chce wrócić do tego języka swoich przodków. Czyli powody są różne, ale jednak chętnych trochę jest w Ukrainie.
Jest jeszcze cały ten segment medialny, wydawniczy, bo oczywiście nawet oglądając właśnie telewizję na Ukrainie, no to można doświadczyć tego, że są programy po prostu po rosyjsku. Teraz ma się to zmienić, to znaczy czy to media te elektroniczne, czy media takie tradycyjne, papierowe, drukowane mają mieć, posiadać tą wersję ukraińską, także wydawnictwa i księgarnie muszą się w perspektywie.
Tak, co najmniej 50% tytułów w księgarniach.
Tak, też dostosować do tych wymogów. Jest tam pewien czas dany, żeby do tych nowych przepisów móc się dostosować, prawda?
Dokładnie. To jest tak, że do tej pory było, że jeżeli prowadzący jakiegoś programu mówi w języku ukraińskim, to program był uważany za ukraińskojęzyczny. Niestety tak nie było, bo czasami prowadzący mówił bardzo mało, a goście cały czas mówili właśnie w języku rosyjskim. Teraz jest tak, że dopuszczalne jest 10%, żeby było replik w języku właśnie innym niż ukraińskim. czyli surżyk, no to nie jest język, to jest jako dialekt uważany czy w języku rosyjskim, a reszta ma być właśnie w języku ukraińskim. Jeżeli chodzi o regionalne czy języki narodów rdzennych, bo taki jest na przykład język krymsko-tatarski, tak. To oczywiście 30% może być właśnie w języku narodu rdzennego. Też jeżeli chodzi o wydanie gazet, bo to również budziło niektóre zastrzeżenia, że na przykład gazeta mniejszości, chociażby tam polskiej, że jednak no, ma nieduży nakład, że dla niej to jest duże obciążenie. W tej ustawie jest tak, że języki Unii Europejskiej są z tego wyjęte, czyli język polski jest akurat językiem Unii Europejskiej, jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej, czyli nie musi mniejszość polska swoje gazety dublować w języku ukraińskim. Także tutaj myślę, że też złagodzono.
Ty jeszcze chciałem zapytać o, no tak, są konkretne i bardzo te szczegółowe zapisy tej ustawy. Tak jak wcześniej powiedziałem, niektórzy krytycy zarzucają, że ona jest zbyt szczegółowa. To jest kwestią dyskusyjną, czy rzeczywiście tak jest, czy słusznie, czy nie tak zrobiono. Ale z kolei pojawia się też argument, są szczegółowe wykazy, ale właściwie nie ma sankcji. To nie do końca jest tak prawdą, bo w ustawie są zapisane możliwości nałożenia kar grzywny do ponad 11, prawie 12 tysięcy hrywien, zdaje się, jest taka sankcja. No ale właśnie jak to jest z tą praktyczną możliwością egzekwowania tych zapisów? Jak to może funkcjonować? Oczywiście jest zbyt mało czasu, jak na razie minęło, ale no jak sobie pani to wyobraża?
Oczywiście to, że ustawę uchwalono, to nie oznacza, to jest duży sukces, ale to nie oznacza, że sytuacja językowa Ukrainy gwałtownie się zmieni. Ponieważ tak naprawdę, sądząc po tym, jak reagują sądy w innych sprawach, że próbują chociażby tą dekomunizację odwrócić, czy lustrację, podejrzewam, że w wielu sądach jakichś tam okręgowych, które sądy jeszcze nie przeszły reformy, będą próbować, żeby odkręcić tą ustawę, tak? I na ile ona będzie wykonywana, tak? To zależy właśnie od organu kontrolującego. Tu mam duże wątpliwości.
Bo oczywiście też nie chodzi, jak rozumiem, o to, żeby karać obywateli Ukrainy za używanie języka rosyjskiego, czy wsadzać ich do więzień,
nie o to chodzi.
Chodzi o pewien gest i pewną powolną, systemową, ale jednak zmianę tej mentalności, o której pani powiedziała i te zapisy sankcyjne, nawet gdyby się pojawiły, to one specjalnie też pewnie niewiele by zrobiły, no może byłyby jakimś straszakiem, ale nie o to tutaj chodzi, prawda?
Ja myślę, że jakaś taka pewna umowa społeczna w społeczeństwie zaczyna być jak gdyby akceptowana, czyli jednak no, społeczeństwo musi zaakceptować, że to jest obowiązek obywatela, znajomość tego języka państwowego. To, w jakim języku on mówi w domu, czy w jakim języku mówi z przyjaciółmi, poza domem, w to państwo się nie wtrąca.
Tak, jest konkretna odniesienie, że tutaj w sferę tą kulturową,
dokładnie,
prywatną...
Dokładnie. Państwo nie wkracza. Jeżeli to jest za pieniądze prywatne, również państwo w to nie wkracza. Jeżeli to jest organizowane różnego rodzaju festiwale, państwu nic do tego, prawda? Natomiast jednak obowiązek obywatela wobec państwa, no to ta znajomość języka państwowego powinna być. I wydaje mi się, że stopniowo to będzie się zmieniać. O ile oczywiście nie będą próbowali prorosyjskie organizacje, czy też w ekipie prezydenta Zelenskiego tego zmienić, no to wtedy będą protesty na pewno. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, że język ukraiński, jak społeczeństwo też będzie do tego podchodziło, wydaje mi się, że to takie zachęcanie, które próbują różne organizacje społeczne promować, żeby zachęcać do przechodzenia na język ukraiński w sposób pozytywny, żeby nie tak było, że tylko karanie i restrykcje. W dniu wejścia w życie ustawy językowej, czyli 16 lipca, 30 miastach właśnie Ukrainy, w różnych częściach Ukrainy odbywały się koncerty bezpłatne, żeby jak gdyby pokazać, że to jest wielkie święto, tak, że to jest nasz język, że będziemy go promować. Ja osobiście jestem za tym, żeby zachęcać do tego, żeby zachęcać również w sposób finansowy, tak, że jeżeli ktoś ma właśnie posługuje się językiem ukraińskim i też, no to żeby to jakoś w jakiś sposób wynagradzać, tak, że to się opłaca po prostu znać język ukraiński, czyli znasz język ukraiński, awansujesz, masz lepszą pracę, prawda? Brak znajomości, no niestety blokuje ci rozwój twojej kariery, prawda? Więc wydaje mi się, że stopniowo
czyli
to będzie...
przez motywację taką pozytywną.
Dokładnie.
Próbować, tak. żeby to się rozwijało. Zresztą temu też służy to powołanie nowego centralnego organu,
tak.
prawda, władzy państwowej, czyli Narodowej Komisji do Spraw Statusu Języka Państwowego.
Dokładnie.
I on, no mamy w Polsce Radę Języka Polskiego.
Zgadza
i to
się.
Jest taki tożsamy czy porównywalny organ, instytucja, która też ma rozstrzygać jakieś wątpliwości dotyczące na przykład kwestii ortograficznej.
Chociażby
w przypadku
imion,
polskiej,
tak?
prawda? No właśnie, tam się pojawia ta nowa instytucja, jest szansa, że ona rzeczywiście będzie spełniać właśnie to zadanie poprzez tą pozytywną mobilizację społeczeństwa ukraińskiego? Jak pani
to
myśli?
Będzie zależało od tego, kogo tam mianują do tej rady, prawda? No bo jeżeli tam będą właśnie osoby, które aktywnością jakąś na tym kierunku się nie zaprezentują, no to też może to być ustawa w połowie martwa, prawda? Więc na chwilę obecną trudno powiedzieć, jak się zachowa nowa władza po wyborach, jaki będzie też parlament i jak się ustosunkuje, bo to musi być powołane przecież przez parlament. No i też mamy tutaj na przykład inspektora. Na początku straszono, że będzie policja językowa, tak, że będą łapać za to, pytać każdego, proszę powiedzieć palianycie, jeżeli źle powie, to od razu go będą wsadzać. No nie ma żadnej policji językowej, to wszystko mity, których bardzo dużo się namnożyło w związku z tą ustawą. Natomiast no, jednak ważne jest, żeby taka forma inspekcji językowej była, że czy przestrzegane jest właśnie prawo, czy przestrzegana jest ustawa, ponieważ jeżeli nie będzie żadnej kontroli
w sytuacji jakiegoś sporu, czy
chociażby.
Jakiejś kontrowersji, niejasności.
Dokładnie,
po prostu,
dokładnie.
Czy dana instytucja na przykład wypełnia wymogi tej ustawy, prawda?
Czy gdzieś zaskarżyć, że ktoś nie stosuje tego, prawda? Bo jeżeli nie będzie żadnej kontroli, żadnej właśnie instytucji, no to jak gdyby nihilizm prawny, z którego znana jest między innymi też Ukraina jako państwo postsowieckie, a w tych wielu państwach postsowieckich ten nihilizm prawny nadal działa.
Funkcjonuje. Tak,
tak funkcjonuje. Tak. Czyli są ustawy fajne, tylko że no problem z tym, żeby one
z
były stosowane.
I stosowaniem. Oczywiście, tak jak pani powiedziała, wszystko zależy od tego, jak to w praktyce będzie funkcjonować, w jaki sposób społeczeństwo odpowie i zareaguje na tą ustawę, no ale wychodząc i trochę też wracając do początku naszej rozmowy, no to reakcję już mamy rosyjską. Zresztą wszyscy się chyba spodziewali.
Tak, dokładnie.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w takich mocnych słowach odniosło się w oświadczeniu specjalnym na ten temat. Akcentując oczywiście taki element międzynarodowy, czyli że ta ustawa jest pogwałceniem porozumień mińskich.
No tam nic nie ma w tych porozumieniach na temat języka.
Tak. Dlatego mówię, to chyba chodziło o zrobienie takiego efektu międzynarodowego, no bo skoro jest mowa o porozumieniach mińskich, to które zresztą są nieprzestrzegane z innego powodu, ale no ale właśnie, reakcja Rosji i taka krytyczna jest i można tam w tym wyczytać też, że nie, że wejście tej ustawy oddali perspektywę pokojowego uregulowania kwestii tych ukraińsko-rosyjskich czy tutaj należy, znaczy oczywiście tak jak powiedziałem, to specjalnie taka reakcja władz Rosji nie jest chyba zaskoczeniem, prawda?
Nie, Rosja zwalczała język ukraiński za czasów Imperium Rosyjskiego, Związku Radzieckiego i zwalcza teraz. Przykładem czego jest chociażby to, że jedyna biblioteka ukraińska, która była na całą Rosję w Moskwie, została zlikwidowana po tym, jak się rozpoczęła wojna. I jeżeli chodzi o samo społeczeństwo ukraińskie, no to raczej nie będzie jakichś takich protestów, chyba że one będą za pieniądze inspirowane, chyba że to będzie właśnie
czego też
sztucznie.
Nie można wykluczyć.
Oczywiście, oczywiście. Natomiast no tutaj bez inspiracji Rosji raczej sami obywatele Ukrainy rosyjskojęzyczni nie wyjdą na takie masowe protesty, czyli jednak ta świadomość, że to jest potrzebne. Co też potwierdzają badania socjologiczne, że według badań socjologicznych Ukraińcy uważają, że państwo powinno zwiększyć tą ukrainizację i oczekiwania są nawet większe niż w stosunku do dekomunizacji. Czyli dla tam 67% obywateli uważa, że to jest ważniejsze niż dekomunizacja. Także
bo jest jednak ten język tym atrybutem tożsamości człowieka, tożsamości jego narodowej, przynależności do konkretnego narodu i państwa. Co też nie dziwi. No pewnie różnie jest to odbierane w zależności od regionu Ukrainy, ale też nie ma co się dziwić, że takie nastroje też na Ukrainie panują, prawda?
To znaczy, to jest tak, że po tym, jak się zaczęła ta wojna, no to jednak świadomość językowa wielu obywateli Ukrainy zmieniła się, czyli zaczęto postrzegać język jako coś ważnego, tak? I zaczęto zadawać sobie pytanie, no kim ja jestem, prawda? Jeżeli mówię po rosyjsku, oglądam rosyjskie filmy, rosyjskie seriale, słucham rosyjskiej muzyki, chodzę do rosyjskiej cerkwi, to co mnie różni od Rosjan? Tylko miejsce zamieszkania, no to jeżeli się włączy te tereny do Rosji, no to będę jutro Rosjaninem, prawda? Czyli i wielu no jednak zmierza w stronę tego, tak jak powiedziałam, odzyskiwania tożsamości ukraińskiej. Ale dla części obywateli jest to obojętne zupełnie, tak? Oni uważają, że ważniejsze są niskie opłaty komunalne chociażby, czyli dla części obywateli ta tożsamość nie jest wartością bardzo ważną, tak? I to jest, tak powiedziałabym, że to jest taka tożsamość bardziej małorosyjska. Natomiast oni nie są skłonni, żeby właśnie bronić tej rosyjskojęzyczności, żeby wyjść na masowe protesty.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS była gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz
dziękuję bardzo.
W naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.